Kobiety, dzieje, inspiracje. To cykliczna audycja radiowa poświęcona pamięci wyjątkowych kobiet, które odegrały bardzo ważną rolę w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym oraz sportowym, zapisując się na kartach historii Polski i świata. Przełamiemy stereotypy i przypomnimy losy kobiet, których dokonania zasługują na naszą pamięć. Kobiety, dzieje, inspiracje. W każdy wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.
Zawsze elegancka i wymagająca, portretująca kobiety w wyjątkowy sposób, uwypuklając ich dumę, charyzmę i odwagę. Gwiazda świata artystycznego okresu międzywojennego. Jej prace, za które trzeba zapłacić miliony dolarów, mają w swoich kolekcjach Jack Nicholson czy Barbara Streisand. W Polsce od kilku lat przeżywamy ogromne zainteresowanie jej malarstwem. O Tamarze Łempickiej porozmawiam z Grzegorzem Musiałem, autorem powieści biograficznych poświęconych życiu artystki. Zapraszam na spotkanie z królową Art Deco.
Kobiety, dzieje, inspiracje.
Moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Musiał, pisarz, poeta, lekarz, autor powieści biograficznych Ja Tamara i Tamara Siostra Wulkanu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tamara Łempicka, jej obrazy dziś są sprzedawane za miliony dolarów. Była fascynującą kobietą, łączyła w sobie pochodzenie z bogatego domu i zamiłowanie do luksusu, jednak z osobowością buntowniczą, szukającą swojej tożsamości?
To znaczy ona była artystką rasową, stuprocentową artystką przede wszystkim. I ona szukała przez całe życie takich ludzi godnych swojego wyczucia artyzmu, nie tylko w sztuce, ale też w życiu, ponieważ ona rzeźbiła też swoje życie przy okazji, można powiedzieć. Ona, jak pani zaznaczyła, pochodziła z bogatego domu i odziedziczyła właściwie od dzieciństwa, otoczona była pięknymi przedmiotami, drogimi przedmiotami. Ona wykształciła w sobie smak artystyczny bardzo wcześnie, ponieważ jako dziewczynka była zabierana przez swoją babkę, zwłaszcza taką ekscentryczną, bardzo starszą panią, która kochała przegrywać grube pieniądze w ruletkę w Monte Carlo i zabierała Tamarę ze sobą na podróże do Włoch. Także mała Tamara już od dzieciństwa wczesnego smakowała największe dzieła sztuki światowej i do tego miała w babce swojej świetną przewodniczkę po tajemnicach sztuki różnych. Także była wyjątkowa, naznaczona, że tak powiem, wyjątkowością od samego dzieciństwa. Także to rzeźbienie czy też malowanie rzeczywistości, które się ujawniło w obrazach, też ujawniło się w jej życiu.
I czy to
ona
miało...
była artystką, tak.
Czy to miało...
Artystą sztuki, ale też artystką życia. Ona wiedziała o tym. Ona sobie zdawała sprawę z tego, że właśnie ona również kształtuje swoje życie.
I czy to miało wpływ, między innymi te podróże z babcią, na ten jej styl? Bo ona nie chciała niszczyć starego świata i tej sztuki renesansu.
Absolutnie nie, ponieważ ona pochodziła ze świata konserwatywnego. To było właśnie fascynujące w jej osobowości, jest nadal ta podwójność, ponieważ ona, tak jak pani zaznaczyła, poprzez fakt przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Starego jak Świat, odziedziczyła skłonność do buntu, bo świat artystyczny właśnie polega też na tym częściowo takim nakazie odrzucania tego, co było, a szukania tego, co będzie. Każdy z artystów jest tym nosicielem nowego. To jest piękne posłannictwo, ale też wielka pułapka, dlatego że wielu artystów to bierze bardzo serio i rzeczywiście niszczą świat miniony, tak jak wiemy z doświadczenia XX wieku, zwłaszcza dadaiści potrafili, prawda, tam ruszać na Louvre, żeby spalić Louvre, tam potem domalowywali Marcel Duchamp, tam wąsy Marbonie Lizie i tam różne sedesy wystawiali. To jest takie bardzo serio postawienie sprawy, a zarazem była zanada troszkę. Tamara była jak najdalsza od tego. Ona szukała nowości, ale w sposób bardzo poważny. To znaczy ona poszukiwała kreski, która połączy sztukę dawną, którą kochała, jak mówiliśmy od dziecka, i znała tą sztukę renesansu, zwłaszcza włoskiego, także w renesansu niderlandzkiego. To jest to najwyższy artyzm, powiedzmy, kreski artystyczne, jaki wydała ludzkość. To jest właśnie, mówię o kulturze europejskiej, bo oczywiście też japońska i tam różne inne mają swoje osiągnięcia, ale mówimy o Europie. I ona właśnie usiłowała połączyć tą kreskę dawną z nową kreską, ponieważ jej lata twórcze, takie wczesne nawet, młodzieńczo twórcze, przypadły na triumf wielkiej, na eksplozję właściwie wielkiej sztuki polegającej na właśnie wynalezieniu jakby nowego czytania świata w postaci sztuki Picassa, czy sztuki Braka, kubizm. To jest to właśnie odczytywanie świata nie poprzez realizm, takiej kreski krągłej, realistycznie odwzorowującej ciało ludzkie w sposób taki doskonały, jak to było w renesansie, ale poprzez bryłę geometryczną. I to ona po prostu w sposób fenomenalny te dwie rzeczy połączyła. To się wydaje nieprawdopodobne, żeby połączyć renesans włoski z pannami z Avignonu Picassa. To się udało Tamarze Łempickiej. Ja mogę tylko ubolewać, że tak mało się o tym pisze. Mało jest opracowań, mimo jej wielkiego rozgłosu, jakim ona się cieszy w tej chwili w Polsce. To punkt ciężkości jest właściwie na jej życiu się zasadza, na sensacjach z jej życia, a mało się mówi o jej sztuce, o tym niezwykłym właśnie jej osiągnięciu w sztuce XX wieku, na co ona zasługuje jako wybitna nowatorka w malarstwie. Wybitna. Ona to wynalazła sposób właśnie połączenia dwóch światów, które się zdawały skłócone. Jednocześnie ona zaprzeczyła temu, że artysta musi burzyć to, co minione. Więc to są wielkie osiągnięcia. Ona pokazała, że może być kontinuum w sztuce. Nie trzeba koniecznie domalowywać Monielizie wąsów, że wystarczy właśnie wejść w takie myślenie o sztuce, jakie ona reprezentowała. Bardzo poważna analiza kreski i bryły.
Tamara Łempicka, no właśnie o tym życiu też w bardzo taki sugestywny sposób pan pisze w tej pierwszej książce Ja, Tamara, między innymi o tym doświadczeniu rewolucji bolszewickiej na własnej skórze. Ona różniła się w tym podejściu właśnie poprzez to doświadczenie, podejściu do komunizmu od paryskich artystów, w towarzystwie których się obracała po ucieczce z Rosji?
No właśnie to jest to, że ona jest odczytywana jako skandalistka, jako awanturnica. To jest takie, jest to na cenę, płaci troszkę za swoją własną pewną postawę taką autoreklamatorską, bo ona, jak mówiliśmy, kształtowała swoje życie, swoją karierę w sposób bardzo przemyślany i to niestety nie obyło się bez pewnego takiego, no, takiego trybutu spłaconego również mediom, prawda, i sensacji pewnej, którą się otaczała już w latach 20. Ale tą cenę płaci dzisiaj właśnie w tej postaci, że jako wybitna artystka ona ustępuje miejsca Tamarze Skandalistce, która jest w tej chwili obecna w mediach jako, no, jakaś zupełnie fantastyczne pomysły na jej temat. Są w tej chwili, że jakaś feministka, no, przecież ona by się przewróciła w grobie, nigdy w życiu nie była feministką. Jakaś no, lesbijka, jakaś przekonana, ona być może miała tego typu, no, miała jakieś tam przygody artyści w tym czasie w Paryżu, wiadomo, to nie było miasto cnoty jakiejś takiej szczególnej, artystycznej, obyczajowej, ale ona nie przekraczała pewnych, można powiedzieć w cudzysłowie dużym, norm takich awanturniczych swojej epoki, tego epoki jazzu, morfiny, prawda, i jak to mówiono właśnie w wolnej miłości, to były lata 20, rozprzężenie po wojnie światowej. Bardzo, bardzo to dość szczegółowo to opisuje właśnie ten Paryż tamtego czasu w mojej książce, więc nie będę się powtarzał. To jest wielka krzywda, jaką ona w pewnym sensie sobie wyrządziła, że ona właściwie jako artystka jest na drugim planie. To życie jej stało się jakąś główną opowieścią o Tamarze Łempickiej. Rzeczywiście fascynujące życie. No, mój Boże, no, który artysta miał takie życie jak ona? Nie dość to, co mówiliśmy, że się urodziła w bogatym domu w Petersburgu, czy urodziła się w Warszawie, ale się chowała w Moskwie i w Petersburgu u swojej rodziny. Wpierw matka wychowywała, a potem ciotka właściwie, ta siostra matki, niezwykle zamożna, burżujka, można powiedzieć, petersburska, która znała wszystkich tam w Petersburgu. To była taka stolica świata rosyjskiego ówczesnego. Ona tam się obracała w najwyższych kręgach. Znała się z Jusupowem, to jest najbogatszy człowiek Rosji, przecież był przyjaciel. Czyli późniejszy słynny właśnie zabójca Rasputina. Ta przyjaźń przetrwała się całe życie, potem w Paryżu również. Przez tych ludzi miała dostęp do wszystkich nazwisk światowych. W Paryżu natychmiast weszła w krąg, no, najwybitniejszych artystów. Stała się przyjaciółką Coco Chanel, przyjaciółką Picassa, Salvadora Dali. No, tam można mnożyć te nazwiska i mnożyć Ernesta Hemingwaya. No, po prostu, no, cała paleta artystów najwyższego rzędu lat 20. Europy i również Ameryki, bo wtedy w Paryżu lata 20 to właściwie to był Paryż, to był zaludniony przez masę Amerykanów również, także te znajomości potem procentowały, jak ona się wyprowadziła do Ameryki w trakcie pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, także to wszystko jest niesamowitą opowieścią, więc trudno wybierać, bo właśnie Tamara to jest taka wielka księga, którą można przewracać karty i przewracać bez końca i ciągle się znajduje coś ciekawego, kogoś ciekawego, jakieś następne sprawy, które wymagają zbadania, na przykład jej korespondencja. Ona korespondowała z nie byle kim, przecież ona korespondowała z Octavio Pazem, z Hemingwayem, no, dwaj nobliści, więc ona była tej rangi artystką, to nie była absolutnie feministka rzucająca kamieniami w jakieś wystawy sklepowe, tylko to była wielka osobowość, wybitna osobowość swojej epoki i doceniana przez najwybitniejsze umysły. No jednak mówię, Hemingway, Octavio Paz, no to nie byle kto i oni z nią korespondowali, to nie to, że karteczkę sobie posłali jedną, to jest jakieś wakacje. Tam były listy i to jest do zbadania wszystko, ponieważ to jest jeszcze archiwum nieprzejrzane, bogate bardzo. Sądzę, że przyniesie następne sensacje i następne może książki już być może w wydaniu innych autorów.
Tamara, wrócę do tego doświadczenia totalitaryzmu, bo królowa Paryża Tamara Łempicka wyruszyła do Ameryki, w zasadzie uciekła z Europy. Dlaczego uciekła i jak ta Ameryka ją przyjęła?
Ale Tamara była przez całe życie żarliwym wrogiem komunizmu, może tak powiedzieć, ponieważ doświadczenie upadku jej świata, tego pięknego świata, w którym się wychowywała i którego zagładę naocznie widziała, była naszym świadkiem, zamordowania tego świata Rosji, fin de siècle, Rosji wielkich artystów, prawda, malarstwa, literatury, to wszystko rozpadało się na jej oczach i ona w Petersburgu była świadkiem triumfu bolszewizmu, którego stała się zażartym wrogiem. Ona tam przeżyła dni głodu, aresztowanie jej męża, który, Tadeusz Łępicki, był polskim arystokratą, patriotą, który się zaangażował tam w te polskie jakieś próby obalenia komunizmu. To śmieje się dlatego, że to było naiwne, ponieważ komunizm był instalowany w świecie przez bardzo potężne siły i grupka polskich patriotów na pewno była w stanie go obalić, ale oni tego nie wiedzieli wtedy. Zachowali się szlachetnie i ona też się szlachetnie zachowała, ponieważ nie opuściła męża w potrzebie. I wtedy, kiedy on był wstrzymany w więzieniach przez zwyczajki, ona trwała w Petersburgu, mimo że cała rodzina zdołała uciec w porę stamtąd, wywożąc część majątku. Ona tam została z małą córeczką, także no, piękna postawa heroiczna, też dość dokładnie przeze mnie opisana, więc nie będę tego powtarzał, odsyłam Państwa do lektury, ale właśnie to jest też heroizm w jej życiu, który konsekwentnie do końca jej dni ona temu była wierna. Powiedziała raz na zawsze nie komunizmowi, wszelkiej ideologii, nienawidziła tego i konsekwentnie temu się sprzeciwiała. Także to potem jej bardzo zaszkodziło w Paryżu, ponieważ jak wiemy, Paryż był straszliwie skomunizowany po I wojnie światowej. Tam cała ta emigracja z Rosji uciekała przez Berlin i Paryż na zachód. Natomiast wśród tej emigracji, bo masa była agentów sowieckich, jak Ilja Ehrenburg, na przykład taki słynny pisarz, też jest u mnie opisany w tej książce mojej, jego złowieszcza rola wśród artystów właśnie paryskich. No i masa innych agentów wpływu, którzy tam działali i którzy ostro komunizowali cały świat artystyczny zwłaszcza, ponieważ to był czas, kiedy artysta miał duże wpływy. Artysta nie było tak jak teraz, że jest celebrytą po prostu i w YouTubie, a tam było tak, że się rzeczywiście wypowiadał, widywał się z książętami, z królami i artyści mieli dużo do powiedzenia. Dlatego kupić artystę to było duże osiągnięcie. A oni kupowali artystów paryskich po prostu jak gruszki na straganie. Narkotykami, rozpustą, zapewniali różnym wyrafinowanym jakimś zboczeńcom różne możliwości, prawda? Potem oczywiście to było wszystko dokumentowane i takiego kogoś mieli w garści. Dlatego ten wpływ komunistyczny w Paryżu był bardzo silny. Ja nie mówię, że wszyscy, ale bardzo wielu. Tamara była tego świadoma, ona się izolowała od tego towarzystwa, a zarazem nie mogła bez nich zrobić kariery, ponieważ no co znaczył jakiś anonimowy przybysz z Rosji, tak jak ona, który by sobie nie pozyskał paru nazwisk, które mogły go wypromować, prawda? I ona go wypromowała nie byle kto, bo Picasso, ale no to nazwisko, które było, to był kapłan sztuki wtedy w Paryżu. Jego nazwisko to cało z pomników albo wynosiło pod niebiosy człowieka debiutującego. A ona sobie pozyskała jego uznanie. Nie było to bez wpływu też to, że była przyjaciółką Jusupowa. Jusupow był spokrewniony, spowinowacony z Picassami, także jego pierwsza Olga Chochłowa, pierwsza żona Picassa była skoligacona z Jusupowymi w Rosji. Także też miało wpływ. Także Tamara była dobrze ustosunkowana od pierwszej chwili. No i te koneksje, poza tym no, umiała grać, trochę manipulować ludźmi. Była piękną kobietą, ośniewająca. Była uroda Grety Garbo dosłownie, za Grety Garbo czasem brano. I taka młoda dziewczyna z Rosji, o takiej urodzie, nie mogła też nie pozyskać sobie względów różnych wpływowych pań w Paryżu, który był wtedy miastem wielce rozluźnionym obyczajowo i tam z powodu braku mężczyzn, prawdopodobnie, którzy wyginęli dokładnie na wojnie prawie całe pokolenie Francuzów, to te panie się zainteresowały sobą i niestety tam różne takie właśnie kariery można było zrobić również tą drogą. Także Tamara chyba troszeczkę to wykorzystywała, co jej zarzucano potem, że troszeczkę ta armia pań zwolenniczek Safony szła z nią i ją tam promowała. No taki był ten lewy brzeg Paryża, tak zwany lewy brzeg, czyli ten Paryż wpływowy, Paryż światowy, który decydował o modach, o tym, co się będzie nosiło w Nowym Jorku i w Tokio w tym czasie.
A ona jak do tego... panie Grzegorzu, tak. Jak ta Ameryka ją przyjęła? Dobrze,
Ameryka ją przyjęła też właśnie bardzo, bardzo dwuznacznie, dlatego że ona przyjeżdżała z tą opinią, przede wszystkim przyjechała jako bogata, jak to mówiono, baronowa z pędzlem. Ją nazywano wzgardliwie w ten sposób, baronowa z pędzlem przyjechała. Jeszcze jedna z Europy uciekająca przed przed zwariowaną Europą, która nie dość, że stworza bolszewizm, no teraz stworza z kolei faszyzm i wszyscy muszą uciekać. Więc tamtych uchodźców była masa z Europy i ona była jednym z bardzo wielu takich uciekających, była jedną z wielu takich uciekających bogaczek obwieszonych perłami, co zresztą ona chętnie sobie właśnie dekorowała się różnymi takimi właśnie drogimi rzeczami, ponieważ uważała, że kluczem do Ameryki jest dobrze wyglądać. No trochę miała w tym rację, ale to nie całkiem jest racja, prawda o Ameryce, dlatego że Ameryka też potrafiła bardzo rzeczowo patrzeć na pewne sprawy, niekoniecznie kto ma ile pereł na sobie. Na pewno znaczenie miało to, że ona przyjechała z majątkiem do Ameryki. To otworzyło jej bardzo dużo kręgów towarzyskich, ale niestety nie artystycznych, dlatego że w tym czasie, kiedy ona przyjechała do Ameryki, Ameryka już miała swoich idoli. Ameryka się powoli odwracała od Paryża. Paryż przestawał być stolicą świata. Stolicą świata stało się Nowy Jork i właśnie tam powstawała przede wszystkim, no, wiadomo, muzyka jazzowa, prawda, która ogromny wpływ miała na świat. Powstawała sztuka zupełnie inna. Kolejne nowe odczytanie świata poprzez wizję sztuki abstrakcyjnej, czyli tutaj mamy Jacksona Pollocka przede wszystkim, który w ogóle obrócił na nicę całą sztukę, prawda? Nagle plama stała się istotna, prawda? Barwna plama, a nie jakieś linie, nie jakieś wycyzelowane kształty, prawda? Jakieś tam praca nad fakturą obrazu, tam tkwienie dniami nad tym, żeby nie było widać śladu pędzla. To nie miało znaczenia. Brało się kubeł farby i się chlastało po płótnie. I to był nowy pomysł na świat. Świat jako plama, świat jako rozbicie totalne. To szło w parze oczywiście również z wojną, która przynosiła obrazy zagłady w tej chwili całej cywilizacji naszej europejskiej. Nie tylko to był już bolszewizm, który zniszczył pewne warstwy społeczne, ale to był faszyzm, to był obłęd niszczenia świata jako takiego, całego świata chrześcijańskiego, całego świata sensu, ładu, porządku. I ta plama amerykańska Jacksona Pollocka bardzo odpowiadała ludziom wtedy, że świat się stał nagle taką plamą chaotyczną. I tak w to wjeżdża Tamara ze swoimi obrazami, gdzie są markizy, prawda, obwieszone futrami z norek i w wystudiowanych pozach. I to oczywiście, że to uważano za jakieś staroświeckie dziwactwo. I ona tak była traktowana, ponieważ przywiozła olbrzymie bogactwo ze sobą, ponieważ jej drugi mąż był bogaczem ze wschodniej Europy, był hodowcą krów, baron Kufner, węgiersko-żydowski, taki milioner. I on był jej drugim mężem, bardzo zakochany w niej. I oni wywieźli właśnie cały majątek z Europy do Ameryki. To im gwarantowało pozycję, natomiast artystycznej pozycji nie zdobyła. I w tej chwili, jak ja patrzę, jak Ameryka szaleje za Tamarą i uważa za swoją prawie, że swój wynalazek, to trochę czuję niesmak, ponieważ ona była odrzucona przez Amerykę. Ameryka jej nie chciała. Uważali, że jest dziwaczką. Miała wystawę w takich prestiżowych dość miejscach. Tam paru artystów zaprzyjaźnionych z nią ją protegowało i tam dostała, wiesz, na Fifth Avenue, tam u różnych tam takich znanych marszandów nowojorskich. No, miała wystawę, ale nic nie kupowano. Potem jej przyjaciółka tłumaczyła jej, taka Amerykanka, mówi do niej, słuchaj, bo tu w Ameryce to nie jest ważne to, gdzie ty masz wystawy. To jest ważne, ale to nie decyduje. Decyduje to, ile po wystawie sprzedano twoich obrazów, a po twojej wystawie nie sprzedano żadnego. Także oczywiście prasa natychmiast te wątki podchwytywała i robiono z niej właśnie taką dziwaczkę baronową z pędzlem. I ona była bardzo rozczarowana Ameryką, chociaż lubiła Amerykę. Lubiła Amerykę, bo to pasowało do jej temperamentu. Ameryka dynamiczna, Ameryka, która potrafi z niczego zrobić coś, jest to w Amerykanach taka dynamika, znaczy ówczesnych Amerykanach, nie mówię o obecnej Ameryce, zupełnie już innej, ale te lata 40-50 to była Ameryka jeszcze taka właśnie, którą znamy z takiego dobrego kina amerykańskiego, pokazująca właśnie takich ludzi energicznych, ludzi rzeczowych, ludzi przyjaznych, ale bardzo konkretnych, jak chodzi o pieniądz, czyli właśnie mówię, sztuka była przeliczana na sukces sprzedażny i to się jej nie udało.
A teraz Ameryka za nią szaleje. Niestety musimy tutaj zakończyć naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że trochę wyostrzyliśmy
dopiero
państwa.
Dopiero zaczęliśmy najciekawsze wątki teraz.
No właśnie, ale mam nadzieję, że dzięki naszej rozmowie wyostrzyliśmy państwa apetyt na poznanie życia i twórczości Tamary Łempickiej. Odsyłam do książek naszego gościa, książek Ja, Tamara i Tamara, siostra wulkanu. To są powieści biograficzne poświęcone tej naszej wielkiej artystce. Grzegorz Musiał był moim
państwem. Oparty na faktach z pierwszej ręki, bo to ja przebywałem tam w jej domu w Meksyku, tak, bo ona mieszkała potem w Meksyku. W ostatnich latach swojego życia jej przyjacielem życia właśnie najważniejszym był Wiktor Contreras, zmarły w zeszłym roku, wybitny rzeźbiarz meksykański. To był jej najbliższy człowiek, któremu zostawiła cały swój majątek i wszystkie, cała spuścizna, miałem do tego dostęp i wiem to wszystko z pierwszej ręki, także warto też się z tym zapoznać, z tymi książkami. Dziękuję za polecenie.
Dziękuję. Grzegorz Musiał był moim państwa gościem.
Kobiety, dzieje, inspiracje. Cykliczna audycja radiowa. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.